Rozdział 37. Nieco chłodnej wody. Prowadziłem od tygodnia nowe życie i pracowałem, trwając w mocnym postanowieniu, gdy uczułem, że zbliżam się do jakiegoś zwrotnego punktu. Chodziłem ciągle nadzwyczaj szybko, sądząc, że mnie to zbliża do celu. Pracowałem, może nawet nad siły. Kochałem się w ofiarach wszelkiego rodzaju i miałem nawet poważny zamiar skazać się na dietę, żywić się samymi jarzynami, myśląc, że i w ten sposób poświęcać się będę dla Dory. A Dora, moja mała, kochana Dora, niczego się nie domyślała z lakonicznych wzmianek w mych listach. Tak dobiegliśmy do następnej soboty. Wieczorem tego dnia wybierała się właśnie do panny Mills, gdzie miałem się zjawić natychmiast po wyjściu pana Millsa do klubu, o czym miała mi oznajmić klatka wystawiona w środkowym oknie salonu. Osiedliliśmy się tymczasem na dobre przy Buckingham Street, a pan Dick uszczęśliwiony był przepisywaniem. Ciotce udało się pokonać panią Krupp wyrzuceniem za okno pułapek zastawionych przez gospodynię na schodach, a uczyniła to nie szczędząc gorzkich wymówek i pani Krupp poczuła się zniewolona do pewnych ustępstw. Pozostawała odtąd w głębi swej kuchni, przekonana, że ciotka nie jest przy zdrowych zmysłach. Lecz że ciotka moja okazywała najzupełniejszą obojętność na opinię pani Krupp lub czyją bądź, pani Krupp zmykała przed nią, kryjąc się w najciemniejsze kąty, co znów sprawiało ciotce istotną satysfakcję. W celu spłoszenia jej wychodziła często bez potrzeby na schody lub korytarz, i to wówczas, gdy wiedziała, że spotkać może gospodynię. Ciotka lubiąca ład i czystość wniosła w gospodarstwo moje taki porządek, że się zdawać mogło raczej, żem się wzbogacił niż zbiedniał. Spiżarnię zmieniła w gabinecik dla mnie, wzbogaciła mnie elegancką pościelą, którą się na dzień kryła w szeslągu, na którym sypiałem w nocy, otoczyła mnie najtkliwszym staraniem. I nawet biedna moja matka nie potrafiłaby czuwać lepiej nade mną i otaczać tylu pieszczotami. Peggotty uważała sobie za zaszczyt współzawodniczyć w tym z ciotką, zaszczycającą ją zupełnym zaufaniem. Musiała jednak wracać do Yarmouth. Powoływały ją tam obowiązki względem bratanka. — Bywaj mi zdrowa, Berkis — rzekła na pożegnanie ciotka. — Kto by powiedział, że mi tak żal będzie rozstawać się z tobą? — Bądź mi zdrowa. Odprowadziłem Peggotty na stację dyliżansów. Płakała, żegnając mnie, i jak niegdyś Ham polecała nieobecnego brata mej przyjaźni. O panu Peggotty od odjazdu jego żadne nie dobiegały nas wieści. — A teraz, Davy, moje kochanie — rzekła na odjezdnym — jeśli byś miał jakieś wydatki lub potrzebował pieniędzy, pamiętaj, że się mnie należy pierwszeństwo. Pamiętaj, kochane moje dziecko, własnej mojej dobrej pani. Pomimo całej mej niezależności upewniłem ją, że jeśli bym potrzebował kiedy pożyczki, to do niej się udam. I wiem, że zapewnienie to ucieszyło ją tak, jak gdyby wręczyła już mi jakąś sporą sumę. I powiedz, Davy, moje kochanie, ciągnęła, powiedz temu swemu aniołkowi, ślicznotce swojej, jak pragnęłabym ją widzieć choć przez mgnienie oka. Powiedz jej, że przed waszym ślubem, jeśli mi pozwolisz, przyjadę tu, aby ci na przyjęcie żony wystroić dom, co się zowie. Upewniłem ją, że to należy do niej i że nikt inny nie mógłby ubiec jej w tym względzie. Odjechała uspokojona i szczęśliwa. Tysiąc mi się przez dzień cały, gdy siedziałem w Commons, układało w głowie projektów. Wieczorem o naznaczonej godzinie przechadzałem się pod oknami panny Mills. Pan Mills miał fatalny zwyczaj sypiać po obiedzie, toteż klatka nie zjawiała się w środkowym oknie salonu. Trzymał mnie tak długo w oczekiwaniu tego wieczoru, że mu z całego serca życzyłem, by za spóźnienie się został w swym klubie skazany na zapłacenie kary. Wyszedł wreszcie. Ujrzałem Dorę we własnej osobie, wywieszającą u okna klatkę. Po chwili wychyliła się z balkonu, dostrzegłszy zaś mnie. Wbiegła do salonu, pozostawiając jeepa ujadającego z góry na olbrzymiego psa, który by mógł go zdusić jednym poruszeniem łapy. Czekała mnie w drzwiach. Jeep ujadał teraz na mnie, pokazując mi zęby jak rozbójnikowi. Weszliśmy wszyscy troje do salonu w najlepszej harmonii. Harmonię tę spłoszyłem, pytając nagle Dorę, czy zdolna będzie kochać nędzarza. Biedna moja mała Dora. Nędzarz był to dla niej żebrak o żółtych, zapadłych policzkach, drewnianym szczudle z psem o najeżonej sierści i z woreczkiem w pysku. Roześmiała się z mego pytania. Co za myśl, zawołała. Kochać żebraka. Doro, Luba, rzekłem. Ubogi jestem. Jak można być czymś tak niedorzecznym? Mówiła, wydymając usteczka. O, niedobry, opowiadasz nam takie brzydkie rzeczy. Każe Jeepowi ukąsić cię. Niedobry. Rozkoszna była. Musiałem jednak otworzyć jej oczy. I powtórzyłem z największą powagą. A jednak prawdę mówię. Straciłem wszystko. Jeep, ugryź go. Niech przestanie dziwaczyć. Zawołała Dora, wstrząsając lokami. Wyglądałem tak poważnie, że po chwili przestała jednak potrząsać lokami. Położyła rączkę na mym ramieniu, skrzywiła usteczka i rozpłakała się na dobre. Straszne to było. Upadłem przed nią na kolana, błagając, by nie rozdzierała mi serca. Lecz Dora nie była w stanie zrozumieć mnie. Szlochała, wołając: och, co za nieszczęście! I jakże ją nastraszyłem. Gdzie Julia Mills? Chciała Julii Mills. A ja miałem odejść sobie i nie wracać już nigdy. Wreszcie tysiącem próśb i zaklęć skłoniłem ją, że podniosła wzrok na mnie. Wzrok to był zrazu wystraszony. Pomału jednak, wywołane najczulszymi pieszczotami, zapalały się w nim iskry tkliwości. Wsparła główkę na mych piersiach. Otoczyłem ramieniem jej kibić i opowiedziałem jej, jak ją bardzo, nade wszystko kocham. A pomimo to, zostawszy ubogim, czuję się w obowiązku zwolnić ją z danego mi słowa. Mówiłem, że nie przeżyję tej straty, że mnie ubóstwo nie straszy, jeśli ona się tylko nie przelęknie, że mi ona bodźcem będzie do pracy, że myśląc o niej, odważyć się mogę na najcięższe ofiary, że stałem się już praktycznym, przewidującym człowiekiem. Mówiłem, o ile kawał zapracowanego chleba słodszy być może i powinien być od odziedziczonych bogactw i zbytków. Wymowny byłem. Zwierzałem się jej z tego wszystkiego, co mi na sercu ciążyło, co mi myśl zaprzątało od chwili, w której ciotka oznajmiła mi o naszej ruinie. — Czy kochasz mnie jeszcze, Doro? — zawołałem, czując dobrze, że jej serce bije dla mnie. — O tak! — Kocham — rzekła. — Nie strasz mnie tylko. — Ja ją straszyć miałem. Nie mów mi o ubóstwie, o tej ciężkiej pracy — szeptała, tuląc się do mnie. — Najdroższa moja, chleb zapracowany. O, wiem, lecz nie chcę słuchać o tym chlebie. Jeep musi mieć przecie co dzień o południu kawał pieczonej baraniny. Zdechłby biedaczek. Zachwycony byłem jej naiwnością i wdziękiem pieszczotliwym. Upewniłem, że nie pragnąłem śmierci Jeepa i że praca moja zapewni mu baraninę, do której przywykł. Kreśliłem obraz szczęśliwego, skromnego bytowania. Opisywałem domek w Highgate z pokojem na górce dla ciotki. — Czy cię straszę teraz, Doro? — spytałem. — O nie, nie straszysz mnie już — mówiła. — Ale ciotka, spodziewam się, najczęściej będzie przesiadywać w swym pokoju. Nie jest starą gderaczką, prawda? Kochałem Dorę szalenie, lecz zauważyłem, że jest raczej niepraktyczna i bolało mnie, że nie mogłem przelać w nią mego zapału. Nie dawałem jednak za wygraną. Gdy się zupełnie uspokoiła i zaczęła bawić się targaniem uszu leżącego na jej kolanach Jeepa, ozwałem się z wielką powagą. Chcę ci jeszcze coś powiedzieć, najdroższa. Byle nie o tych praktycznych rzeczach, odpowiedziała grymasząc. To mnie straszy. Duszko, rzekłem, nic w tym nie ma strasznego. Chciałbym właśnie, abyś się na to inaczej zapatrywała, abyś była dzielna i odważna. Och, to takie brzydkie. Mylisz się, najdroższa. Wytrwałość i silna wola pozwalają nam znosić o wiele gorsze rzeczy. Ależ ja nie mam wytrwałości ani silnej woli. wyznała, wstrząsając lokami. Jeep, ty wiesz, że nie. Pocałuj Jeepa, nie mówmy już o tym. Jakże tu było nie pocałować Jeepa, gdy mi go podnosiła, nadstawiając zarazem pąsowe swe usteczka. Jakże tu było nie pocałować Jeepa w sam nosek, jak tego chciała. Spełniłem jej zlecenie, licząc na nagrodę, której mi też udzielono. Nie wiem już, gdzie się podziała cała powaga, w którą się zbroiłem. Przypomniałem ją sobie po niejakim czasie i rzekłem: ale Doro, Luba, chciałem ci coś jeszcze powiedzieć. Najsurowszy pustelnik padłby jej ofiarą, widząc, jak składa rączęta, aby mnie znów nie przestraszył. Nie, nie będę cię straszył, upewniałem. Chcę tylko, abyś czasem, choć rzadko, myślała o tym, żeś się związała słowem z człowiekiem bez funduszu. Dosyć, dosyć, wołała. Boję się tego. Nie masz się czego obawiać, upewniałem. Chcę cię po prostu prosić, abyś, pomnąc na to, przykładała się nieco do domowego gospodarstwa. Nauczyła się na przykład prowadzić rachunki. Westchnęła i skrzywiła się. Biedna moja mała. Przyda to nam się kiedyś bardzo, ciągnąłem. Gdybyś coś obiecała mi przestudiować, choćby jedną kucharską książkę, uszczęśliwiłabyś mnie nieskończenie. Widzisz, Doro, Luba, droga naszego życia nie jest równa i szeroka. Musimy wiele usunąć z niej cierni, wywalczyć sobie szczęście, przełamać wiele trudności. Dużo miałem jej jeszcze do mówienia o tym, lecz mi nie dała. Wystraszyła się znów. Gdzież była Julia Mills? Och, ona chciała Julii Mills. A ja? Ja mogłem iść sobie. I koniec. Głowę traciłem, biegając tam i z powrotem po salonie. Może mnie zabił. Taka była blada. Spryskałem jej twarz wodą, padłem przed nią na kolana, rwałem włosy na głowie, czyniąc sobie najstraszniejsze wyrzuty. Błagałem ją o przebaczenie, o jedno chociażby spojrzenie. Przewróciłem całe pudełko z robotą panny Mills, szukając flakoniku z solami. Zamiast soli porwałem igielnik i zasypałem Dorę igłami. Pokazywałem pięści Jeepowi, który się rzucał na mnie jak wściekły, słowem: straciłem głowę i popełniałem tysiące niedorzeczności. Nadeszła wreszcie panna Mills. Kto to uczynił? Zawołała, niosąc pomoc przyjaciółce. Moje to dzieło, odrzekłem. Ja to jestem tym zbrodniarzem, potworem. Mówiąc to, zagrzewałem twarz w poduszkach kanapy. Zrazu panna Mills posądziła nas o sprzeczkę i obłąkanie się, jak mawiała, na piaskach Sahary, lecz dowiedziała się wkrótce prawdy, gdyż Dora rzuciła się jej ze łzami na szyję, wołając: ubogi wyrobnik! Z kolei mnie się rzuciła na szyję, mówiąc, że mi odda wszystkie, jakie ma pieniądze, po czym, płacząc i łkając, wróciła w objęcia przyjaciółki. Panna Mills urodziła się na to, by zostać naszym dobrym aniołem. Uspokoiła i pocieszyła Dorę. Przekonała ją, że wyrobnikiem nie jestem. A zdaje mi się, że biedactwo to moje wyobrażało już sobie, że zostałem tragarzem lub czymś podobnym. Rozproszywszy tak wszelkie nieporozumienia, zajęła się herbatą. Dora zaś wyszła przemyć oczy wodą różaną. Zapewniałem pannę Mills o mej dozgonnej przyjaźni i wdzięczności. Opowiadałem jej z kolei to, com tak niefortunnie usiłował był przedłożyć Dorze. Panna Mills, nader praktyczna osoba, zgodziła się ze mną najzupełniej, że chatka z ukochaną istotą więcej jest warta od chłodnych pałaców, że miłość jest wszystkim, wszystkim. Któż to lepiej mógł wiedzieć ode mnie? Któż mógł kiedy bądź, kogo bądź kochać tak, jak kochałem Dorę? Na tę wyłączność panna Mills zgodzić się nie mogła i nie chciała. Musiałem tedy wyznać, że miarę tę stosuję tylko do zdolności kochania brzydszej i silniejszej połowy ludzkości. Oddałem się też pod sąd pannie Mills, czy mogłem obrazić lub wystraszyć Dorę, wzmiankując o konieczności wprawiania się w gospodarstwo domowe, prowadzenie rachunków i przeczytania choć jednej kucharskiej książki. Panna Mills odezwała się dopiero po głębokim namyśle. Szczera będę z panem, panie Copperfield. Częstokroć cierpienie i zawody zastępują doświadczenie lat sędziwych. Toteż dziś już mogę być szczera i otwarta, jak sama księni kanoniczek. Westchnęła. Nie, ciągnęła po chwili smętnej zadumy. Wymagania pańskie niestosowne są dla Dory. Dora nasza to dziecię wiosny i słonecznych nadziei. Zapewne byłoby dobrze, jeśli by się mogła zająć prozaiczną tą stroną życia. Zapewne. Lecz tu potrząsnęła wątpiąco głową. Ośmielony szczerością panny Mills, spytałem ją, czy przez przyjaźń dla Dory i wzgląd na przyszłość nie zechce w tym właśnie kierunku wywrzeć niejakiego wpływu na Dorę. Zgodziła się na to chętnie i ośmieliłem się pieczy jej polecić kucharską książkę. Jeśli by mogła z czasem, nie zrażając Dory, skłonić ją do zaznajomienia się z tą arcyprozaiczną, lecz arcypożyteczną literaturą, oddałaby mi istotną usługę. I do tego zobowiązała się, dobra panna Mills, bez zbytniego wszelako zapału. Jednocześnie Dora wróciła do salonu, a wyglądała tak prześlicznie, że trudno było przypuszczać, iż przed chwilą lała gorzkie łzy rozpaczy. Okazywała mi tyle miłości. Była tak czarująca, zwłaszcza każąc służyć Jeepowi przed grzaneczką, a potem za karę, zanurzając mu nosek w filiżankę herbaty, iż zdawało mi się, żem był potworem, zakłócając pogodę jej umysłu i ciała. Po herbacie przyniesiono harfę i Dora śpiewała francuską, ulubioną swą piosenkę o tym, że niemożliwością jest zaprzestać kiedykolwiek tańców. La-ra-la, la-ra-la, śpiewała moja luba, a mnie sumienie coraz żywiej wyrzucało moje barbarzyństwo. Raz jeszcze przed mym odejściem zachmurzyło się tego wieczoru niebo mej szczęśliwości. Nieszczęście chciało. Wspomniałem coś, że przy tylu zajęciach wstawać muszę o 5 rano. Uderzyło to wyobraźnię Dory. Przedstawiłem się jej znów jako wyrobnik, może jako stróż nocny, gdyż posmutniała, nie chcąc więcej grać, ni śpiewać. Gdy mnie żegnał, rzekła mi z milutkim swym grymasem, tak przemawiać miała zwyczaj do swych lalek i do Jeepa. Proszę mi nie wstawać o 5. Brzydki, niegrzeczny chłopcze, nie ma w tym sensu. Tyle mam pracy, najdroższa, ale ja nie pozwalam, tupnęła nóżką. Niepodobna było powiedzieć wręcz tej rozkosznej, rozbawionej dziewczynie, że praca potrzebna była nam do życia. Bredzisz, bredzisz, wołała. Jakże byśmy sobie poradzili bez pracy, spytałem. Byle jak, odrzekła z niezmąconym spokojem. Sprawa cała jej zdaniem załatwiona była. Zapieczętowała ją zaś tak słodkim całusem, że za żadne w świecie skarby nie odważyłbym się trwożyć więcej tej niewinnej duszyczki. Po co? Kochałem ją i miłość moja wzmagała się z każdym dniem. Tylko wobec trudności piętrzących się na mojej drodze ręce już mniej gorąco rwały mi się do dźwigania życiowych ciężarów. Nieraz wieczorem, gdy siadałem naprzeciw mej ciotki, przypominał mi się przestrach Dory. I wyobrażałem sobie, czy czasem, pobrzękując po strunach gitary, nie łatwiej niż złomem i siekierą w ręku przedzierać się przez najeżony przeszkodami las życia. Rozmyślałem o tym i zdawało mi się, że głowę mą przysypuje szron siwizny.